A ze mną w studiu jest radny Prawa i Sprawiedliwości, łódzki radny Marcin Zalewski. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Panie radny, wie pan, że już u bukmacherów można obstawiać to, czy tunel pod Łodzią zostanie wykonany w terminie? I tak na ukończenie w terminie tylko 1,4 kurs, a 2,5 na nieukończenie w terminie. Pan już obstawił może?
Nie, niestety nie obstawiłem. Ja nie bawię się w tego typu zabawy, ale mamy złe doświadczenia co do kończenia inwestycji w Łodzi. Może to skłoniło bukmacherów i do ustalenia takiego kursu.
No chyba mają rację, że takie duże inwestycje nigdy w terminie się nie kończą. Także pod znakiem zapytania, rok 2022?
Patrząc na miasto Łódź, no to rzeczywiście tak, jest to ogromny problem.
Że tutaj PKP prowadzi tam
inwestycje. Tak, ale mówię tutaj o tym, skąd się biorą te tendencje, tak? No, bo patrzymy na wskaźnik miasto rzadko kończy jakąkolwiek inwestycję w terminie, no chyba, że dla prywatnego inwestora, no to wtedy
czy tu jakiś fatum w takim razie krąży nad miastem?
Nie wiem, ale wydaje mi się, że bardziej niedopilnowanie inwestycji to jest ten element, który tutaj najbardziej współgra.
A o ten tunel pytam nie bez powodu, dlatego, że okazuje się, że problemy są teraz już kolejne z dworcem, czyli wykonawcy domagają się 50 milionów złotych na prace, które były wykonane dodatkowo, które były wykonane ponad projekt. Myśli pan, że słusznie te roszczenia są kierowane do wykonawcy, czyli PKP, tutaj już konsorcjum PKP i miasto?
No to znaczy, no tutaj musimy jasno sobie stwierdzić, że już kilka lat temu robiliśmy tego typu konferencje i mówiliśmy, że taka sytuacja może mieć miejsce, że to nie będą koniec roszczeń, które konsorcjum będzie wystosowywało do miasta i do spółki PKP. Dzisiaj szczegółów jeszcze tego roszczenia nie znamy, bo do opinii publicznej nie przedostało się szczegóły tego roszczenia i za jakie prace tak naprawdę zostaną te kwoty naliczone.
Tylko czy tego dało się uniknąć, panie radny? To, że panowie przypominali, to, że radni Prawa i Sprawiedliwości przypominali, mówili wcześniej o tym, że tak będzie, to był jakiś sygnał do działania dla miasta? Nie, dało się uniknąć takiej sytuacji?
Znaczy, myślę, że można było tego uniknąć, tylko że wtedy to była kwestia zaklinania rzeczywistości przez Platformę Obywatelską i mówienie, że nic tutaj nie będzie drożej, będzie wszystko taniej, szybciej i widzieliśmy, jakie było wykonanie. Wykonanie było bardzo mocno opóźnione, a za to opóźnienie trzeba będzie zapłacić. A dodatkowe roboty, które nie były ujęte, a o tym jest mowa w tym roszczeniu, no na pewno, jeśli sąd uzna, że konieczne jest wypłacenie, niestety będzie trzeba to zapłacić.
Zobaczymy, jaki charakter mają te prace, które konsorcjum miało wykonać. Zmieńmy temat. Budżet obywatelski w Łodzi. Rozpoczęło się głosowanie. Pan już wybrał swoje projekty?
Nie, jeszcze nie. Jeszcze analizuję te projekty, chociaż...
Może Święto San Escobar pan wybrał, bo jest taki projekt do zagłosowania, żeby zorganizować w mieście właśnie z miejskiej kasy w ramach budżetu obywatelskiego Święto San Escobar. Cokolwiek by pod tą nazwą się kryło. No,
jest to dość groteskowe, że dzisiaj ten plebiscyt staje się już powoli wyśmiewany przez mieszkańców, bo zgłaszane te projekty niektóre są co najmniej zastanawiające. Tutaj ja bardziej bym się skupił na tym, że niepokojące jest to, że Urząd Miasta od strony obywatelskiej próbuje przepchnąć swoje projekty dotyczące zmian infrastrukturalnych, które chciałby zrobić i później się okazuje, że autorem tego projektu jest któryś radny.
Czyli myśli albo pan, że to nie łodzianie składają te projekty w takim
nie,
razie?
Nie, nie, tutaj duże grono tych projektów jest składane przez radnych, no ale później twarzą...
Przez Łodzian.
I tutaj jakby nie mam żadnych wątpliwości, tylko dziwnym trafem później twarzą tychże projektów nie zostają łodzianie tacy zwykli kowalscy przysłowiowi, a stają się radni czy władze miasta jako główni inicjatorzy tego projektu.
To no. Co w tym budżecie w takim razie robić? Jeżeli nie to, co miasto ma w zadaniach, czyli na przykład remonty dróg, czy na przykład nowe przejścia dla pieszych i tak dalej, jeżeli nie projekty takie jak na przykład Nosorożec, pomnik rodziny Nosorożców, czy Święto San Escobar, to w takim razie co w tym budżecie powinno się znaleźć?
Wiele projektów wskazuje na potrzeby miasta, które nie dotyczą samego Śródmieścia i to jest bardzo dobra inicjatywa ze strony mieszkańców, bo oni pokazują palcem w swoich małych środowiskach, gdzie jest potrzebna inwestycja. Niestety nie robi tego miasto. Potrzebują wskazania przez obywateli i później ten plebiscyt pokazuje, czy jest szansa na uzyskanie tych środków, czy nie.
Ale chyba na tym polega też właśnie partycypacja społeczna, czyli ten udział obywateli obywateli w życiu miasta, że one, że oni pokazują, gdzie brakuje i nad temu ma służyć też budżet obywatelski.
Jasne,
tak to rozumiem.
Panie redaktorze, tylko że wczoraj mieliśmy pokaz, jak jest traktowana partycypacja społeczna, wykraczająca poza budżet obywatelski, poza te ramy, które ustaliła pani prezydent. Jeżeli składa się uchwałę obywatelską, to można liczyć się jedynie z tym, że ta uchwała wyląduje w koszu, bo nikt jej nie zaakceptuje.
A właśnie o to chciałem zapytać. 2,5 tysiąca podpisów pod obywatelskim projektem uchwały sprzeciwiającej się utworzeniu tak naprawdę jednego centrum księgowego dla wszystkich placówek. No może nie sprzeciwiającej się utworzeniu, ale sprzeciwiającej się temu, żeby te placówki rozliczały się obowiązkowo w tym jednym centrum. Dlaczego to budzi taki sprzeciw? Wydaje się, że to będzie poukładane, jeżeli każde przedszkole, każda szkoła będzie w jednym miejscu rozliczać swoje faktury.
Zgadzam się z panem, tylko na tym etapie przygotowania, o tym mówiliśmy już w grudniu, kiedy przyjmowaliśmy tą uchwałę, wskazywaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że jest konieczne, żeby umożliwić wszystkim placówkom możliwość zdecydowania wejścia do tego centrum usług
społecznych. Czy zostają z księgowymi w szkole czy w przedszkolu,
tak,
czy przenoszą fakturowanie do
jednego
centrum?
Dużo łatwiej byłoby przygotować na mniejszej ilości księgowych te wszystkie procedury, wszystkie kwestie związane z rozliczeniami, bo objęcie systemem informatycznym, o którym wczoraj bardzo dużo mówiła koalicja, i tak jest, i tak to się dzieje, i tak miało być, żeby tym systemem objąć wszystkie placówki. W perspektywie kilku lat na pewno to CUWO będzie musiało funkcjonować praktycznie dla wszystkich placówek ze względu na brak księgowych.
Teraz,
teraz w moim odczuciu jest to na tyle nieprzygotowana procedura i na tyle będzie dużo zamieszania z tym związane z kwestią przenoszenia dokumentów, odpowiedzialności za te dokumenty. Poza tym księgowy będzie pracował dalej w placówce, a będzie podlegał pod innego dyrektora. To są rzeczy, takie niuanse, które powodują
wzburzenie.
Jeszcze to, co najbardziej powoduje, to, że szkoły podstawowe i licea dostały totalną dowolność wejścia.
No, jak tłumaczy miasto ze względu na reformę, żeby im więcej, że tak powiem, pracy nie dokładać. A nie przekonują pana takie argumenty wiceprezydenta Tomasza Treli, że niektóre księgowe były zatrudnione na 2-3 etatach w różnych przedszkolach i w ten sposób po prostu zarabiały dużo?
To ja się zapytam, gdzie jest Wydział Edukacji w takich sytuacjach, bo jeżeli wiedział o tym to przez lata, to zostawiał bez żadnej reakcji.
No może właśnie teraz reaguje, tworząc jedno.
No tak, ale to my nie sprzeciwiamy się w sytuacji takiej, gdzie te quasi patologiczne sytuacje naciągnięcia miały miejsce. Niech te przedszkola będą obligatoryjnie włączone do CUWO, no ponieważ zawiniliście w jakiejś sytuacji, to wkładamy was do tego Centrum Usług Wspólnych, ale dla tych, które normalnie funkcjonowały, które swobodnie się rozliczały z miastem i miały wszystko poukładane, dlaczego dzisiaj w to zamieszanie całkowicie chcemy włączyć właśnie te przedszkola dobrze funkcjonujące? Dajmy możliwość wprowadzenia tego CUWO do funkcjonowania i potem niech zdecydują o tym dyrektorze, a na pewno będą się włączać.
Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był radny, łódzki radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Zalewski.
Dziękuję serdecznie.